gość po 17. Na rozmowę Radia Łódź zaprasza Sławomir Jastrzębowski.
A naszym gościem jest dzisiaj Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego, znanego konserwatywnego think tanku. Dzień dobry panie Piotrze, witam pana serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, napisał pan tekst na swojej stronie, na stronie Klubu Jagiellońskiego pod tytułem Ta wojna się nie skończy, ale tym razem napisał pan tekst o wojnie polsko-polskiej, która no, wydaje się, że w tej chwili lekko przycichła. Natomiast pan jest bardzo pesymistyczny. Dlaczego?
No, powiem, że są takie trzy główne powody. Pierwszy jest taki, że no, niestety uczy nas historia. Przeżywaliśmy chwilę pojednania narodowego, wyciszenia wojny polsko-polskiej w ostatnich dwóch dekadach co najmniej trzy razy i za każdym razem te tłumione na chwilę emocje wracały z jeszcze większą siłą. Przypomnijmy, śmierć Jana Pawła II to był kwiecień 2005 roku, a pół roku później mieliśmy najostrzejszą kampanię prezydencką, która na nowo, i parlamentarną zresztą też, która na nowo podzieliła w ogóle polskie społeczeństwo i polską politykę, no i parę takich precedensów dość, no takich, które pamiętamy do dzisiaj, prawda, z tamtej kampanii, tak ostro wcześniej co do zasady nie bywało, no i w ogóle pojawił się zupełnie nowy podział chwilę po tym, jak podziały miały być zasypane. Katastrofa smoleńska, potrzeba było kilku dni, żeby rozpętała się, czy została rozpętana przez małżeństwo państwa Wajdów, ta pierwsza awantura o miejsce pochówku pary prezydenckiej, no i później znowu, no, cały podział smoleński obserwowaliśmy, no ale mieliśmy też jego takie kulminacyjne momenty, jak ten straszny spektakl tak zwanej wojny o krzyż na krakowskim Przedmieściu. To pewnie w dużym stopniu wyparliśmy, ale no to był chyba taki najbardziej uliczny wybuch jakichś bardzo brzydkich emocji, które się pojawiły. No i to trzecie doświadczenie, czyli oczywiście początek pandemii, na początku próba budowy jakiejś nowej normalności, zgodnej współpracy pomiędzy rządem i opozycją. Dość szybko zburzona w moim przekonaniu przede wszystkim decyzją o forsowaniu pomysłu wyborów kopertowych, no ale bardzo szybko też zakończyła się bardzo ostrą reakcją krytyków rządu, odpowiedzią na to, rozdmuchiwaniem również takich afer, w których tak naprawdę no, więcej było rozdmuchiwania niż afer z jednej strony, a z drugiej strony wreszcie mieliśmy ten wybuch wielkich emocji jesienią 2020 roku, no ale też przecież bardzo ostrą znowu kampanię prezydencką z tym pojawieniem się hasła na przykład tych słynnych gwiazdek, tak, które wprowadziły zupełnie, no, jakkolwiek to nie brzmi strasznie, nowy język na stałe do polskiej debaty publicznej, który już z nami został tak naprawdę. Widzieliśmy go przede wszystkim jesienią 2020 roku na polskich ulicach. No, trochę tak uczy nas historia, że po takich momentach, które są jakoś traumatyczne, jakoś wspólnotowo trudne, okazuje się, że są jakieś stłumione emocje, które wcześniej czy później wybuchają. I wydaje mi się, że to jest jakaś psychologia tłumu, czy psychologia zjawisk społecznych, która się tutaj ujawnia, że jeżeli jakieś wydarzenia są po prostu, no właśnie, mają taki traumatyczny charakter, to one nas na chwilę mobilizują, a w dłuższej perspektywie destabilizują i sprawiają, że zaczynamy się w jakiś sposób, no właśnie, radykalizować ten czy inny.
Panie prezesie, z całą pewnością mamy w tej chwili do czynienia z tak zwanym zjawiskiem zjednoczenia się wokół flagi, to znaczy jednoczenia się wokół PiS-u. Czy PiS może wykorzystać to zjawisko do na przykład wcześniejszych wyborów?
Ja tego scenariusza nie wykluczam, ja szczerze mówiąc scenariusz tego, że wybory w ogóle są możliwe wcześniej niż w 2023 roku, chyba najbardziej wierzyłem na dwa tygodnie przed wojną, tak? Kiedy pojawił się moim zdaniem cały szereg czynników, które wskazywały, że to jest bardziej prawdopodobne niż wcześniej. Trudno mi powiedzieć, na ile to jest dzisiaj rzeczywiście kalkulowane, no ale na pewno tak jest, że ten efekt zjednoczenia wokół flagi no, nie będzie trwał półtora roku. Tak? Znaczy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj zyskuje, to możemy założyć, że będzie jakąś premię z tego tytułu miało jeszcze za miesiąc, być może, że za trzy miesiące, może nawet za pół roku, no ale nie sądzę, że jakiekolwiek efekty tego, co obserwujemy teraz, będziemy obserwowali za półtora roku, więc wydaje mi się cały czas, że te wybory są prawdopodobne, aczkolwiek oczywiście ich przeprowadzenie nie jest łatwe z jednej strony, no a z drugiej strony też naraża podejmujących decyzje na ten temat, czyli na przykład tych, którzy sprawią, że dojdzie do jakiegoś rządowego przesilenia, utraty większości, konfliktów koalicji, również na zarzuty o to, że wybory w trakcie wojny bezpośrednio za naszą wschodnią granicą to jest pewnego rodzaju no, nieodpowiedzialność, ryzyko, nie wiadomo co się wydarzy. Wyobraźmy sobie jakikolwiek taki już kryzys, nazwijmy to hybrydowy, w czasie wyborów, tak? No to jest bardzo duże zagrożenie, dlatego że no, jakiś zewnętrzny wróg Rzeczypospolitej będzie chciał ten proces wyborczy w Polsce również bardziej zauważalnie ingerować. A działo się to przecież w ostatnich latach i znamy te informacje czy z Niemiec, czy z Francji, że próbowano, czy ze Stanów Zjednoczonych, że Rosjanie, czy hakerzy kojarzeni z Rosją, jak to się mówi, dzisiaj próbowali w różny sposób wpływać na procedury wyborcze, więc to ryzyko jest duże, no ale tak jak mówię, prosta kalkulacja polityczna każe zakładać, że co najmniej ten scenariusz musi być przynajmniej poddany jakiejś analizie w obozie rządzącym, no bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zyskuje i pewnie za kilka miesięcy po tym, co zyskało, wiele śladu nie zostanie, również z tego powodu, że po prostu ujawniają się przy okazji realne problemy Polaków, tak, i one będą się ujawniały z każdym tygodniem intensywniej. No i wcześniej czy później to doświadczenie osobiste Polaków będzie dla nich istotniejsze niż to, co jest tym doświadczeniem wspólnotowym. No niestety tak.
Panie prezesie, jak pan ocenia wizytę premierów Polski, Czech, Słowenii i Jarosława Kaczyńskiego na Ukrainie? Kliczko podziękował w takim specjalnym filmiku. Podziękował szczególnie Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak pan ocenia tę wizytę? Czy ta wizyta była czysto symboliczna, czy miała też inne znaczenie?
Przede wszystkim oceniam ją jako brawurową, tak? Znaczy, jeżeli sobie brawurę zdefiniujemy...
A brawura to źle czy dobrze?
No właśnie, brawura to źle czy dobrze, to jest bardzo dobre pytanie, no to jest przekroczenie granicy w samej odwagi, tak? To znaczy, to jest dalej niż odwaga, to jest podjęcie realnego ryzyka. No i z tego powodu wydaje mi się, jestem przekonany, że to ryzyko zostało podjęte. Pytanie, czym było uzasadnione, tak? Ja nie wierzę w te scenariusze właśnie z powodu tego brawurowego wymiaru, że to chodziło tylko o sondaże, tylko o wybory, tylko o symbol i presję na Zachód, czy tylko o ten symboliczny akt powtórzenia gestu prezydenta Kaczyńskiego z 2008 roku w Tbilisi. Sądzę, że stoi za tym jakaś poważniejsze przekonanie tych, którzy się zdecydowali na ten wyjazd. Albo jest to przekonanie o tym, że przy okazji tej wizyty miały zostać załatwione jakieś konkretne sprawy, o których się nie dowiemy i dowiadywać nie powinniśmy. No, takiego scenariusza nigdy, być może dowiedzą się kiedyś historycy, takiego scenariusza nigdy nie należy wykluczać. No, a z drugiej strony no, może też być tak, że podjęto taką kalkulację, że no właśnie, symboliczny wymiar tej wizyty jest istotny nie tylko dla tego momentu, w którym jesteśmy, no ale też takiego szerszego planu polskich polityków na temat tego, jakie mogą być efekty tego, co obserwujemy. No a takim efektem z pewnością dzisiaj rozważanym jest fakt, że w efekcie tej wojny architektura bezpieczeństwa w naszym regionie się zmieni, no i potencjał bliskiej współpracy naszego regionu, w jakimś sensie potencjał wzrostu znaczenia regionu tego trójmorskiego czy Europy Środkowo-Wschodniej ma szansę radykalnie wzrosnąć i jeżeli miałby wzrosnąć również w oparciu o współpracę Polski z Ukrainą, podaj Boże wygranej przez Ukrainę wojnie, to w tym wymiarze takie symboliczne gesty przestają być tylko gestami symbolicznymi, no ale są inwestycją w przyszłość, inwestycją w to, żebyśmy po pierwsze prowadzili w przyszłości partnerską politykę z Ukrainą, po obu stronach partnerską, bo nie zawsze tak było, że ona była po obu stronach partnerska. Pewnie zdarzało się, że tego partnerstwa brakowało i nam, ale zdarzało się też, że partnerskiego podejścia brakowało w Ukrainie. No a z drugiej strony tego, żebyśmy też no właśnie byli w jakimś sensie realnym czynnikiem decydującym w tym, co się będzie działo w przyszłości i że spełni się ta obietnica czy zapowiedź prezydenta Zełenskiego z wystąpienia przed Zgromadzeniem Narodowym. Prezydent Zełenski podsumował swoje wystąpienie słowami: jeżeli my tę wojnę wygramy, to się z wami podzielimy, tak? Podzielimy się, jak rozumiem, bezpieczeństwem, podzielimy się odpowiedzialnością polityczną za nasz region, podzielimy się wspólnym stanowieniem już wschodniej flanki Zachodu, no bo ten główny cel, główna stawka, o którą toczy się gra dzisiaj w wojnie na Ukrainie, to tak naprawdę najbardziej wprost wyraził paradoksalnie premier Orban, który nie chce w tym projekcie uczestniczyć, mówiąc o tym, że Polsce zależy na tym, żeby granica Zachodu przebiegała daleko na wschód od naszej wschodniej granicy. I tak o to się toczy gra, żebyśmy na wschód od siebie mieli Zachód.
I może ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, cały świat analizuje w tej chwili, co może zmusić Putina do tego, żeby się wycofał z tej wojny. Czy sytuacja ekonomiczna, czy sankcje mogą go do tego zmusić? Czy te słynne filmiki, które w tej chwili obserwujemy, gdzie Rosjanie zaczynają się bić o cukier w sklepach, mogą go do tego zmusić? Czy ci ludzie mają rzeczywiście propagandę we krwi i zostaną przy swoim wodzu Putinie do końca?
Ja nie wierzę w to, to znaczy bardzo trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym to ulica obaliłaby Władimira Putina, tak? To znaczy to wydaje mi się, że to jest scenariusz, który jest bardzo mało prawdopodobny. Dzisiaj Federacja Rosyjska prawdopodobnie będzie się od państwa autorytarnego staczać coraz bardziej w kierunku państwa totalitarnego, więc nie sądzę, żeby taki scenariusz uliczny, rewolucyjny był możliwy. Natomiast kluczowe jest to, jak na to pogorszenie nastrojów i sytuacji życiowej zwykłych Rosjan będą reagowały inne osoby w rosyjskiej elicie. Tak, to od nich będzie prawdopodobnie w największym stopniu zależało to, czy Putin pozostanie prezydentem, pozostanie władcą tego autorytarnego czy totalitarnego państwa, czy też osoby z jego otoczenia, czy generalicja, czy jego współpracownicy zdecydują się na no, jakiegoś rodzaju przewrót pałacowy w odpowiedzi na szereg różnych czynników. Z jednej strony własną świadomość tego, że ta wojna nie przynosi korzyści i jest spektakularną porażką Rosji w wielu wymiarach, przede wszystkim tego, że Zachód zdał sobie sprawę z tego, że Rosja jest dużo słabsza niż Zachód o tym sądził i będzie naciskał na to, żeby no, stworzyć jakąś nową Rosję, być może nowe władze rosyjskie, no ale też oczywiście rola i oligarchów, i jakichś potencjalnych liderów politycznych, którzy chcieliby no właśnie ten akt założycielski polegający na obaleniu Putina z jednej strony i wycofania się z tej bezsensownej i szkodliwej również dla Rosji wojny podjąć. I to jest, wydaje mi się, to, co jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem zakończenia tego konfliktu, bo wydaje mi się, że od scenariusza takiego prawdziwego bankructwa państwa, nie spłacania tam długów międzynarodowych i tak dalej, tylko tego, że po prostu będzie brakowało faktycznie, no nie będzie energii w domach, nie będzie wody w domach, nie będzie jedzenia w domach, no to jednak jesteśmy jeszcze dość daleko i,
bardzo
no i te sankcje musiałyby naprawdę być jeszcze dużo ostrzejsze niż dziś.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Trudnowski, prezes Klubu Jagiellońskiego.
Kłaniam się nisko, dziękuję bardzo.